Nie chcę w pierwszej kolejności pytać ciebie o sportowe wrażenia, tylko o to, jak przeżyć Katar. To też taki cykl mamy tutaj. Te temperatury dzisiaj z takim dużym zainteresowaniem oglądaliśmy to spotkanie Anglia-Iran, które zaczęło się o godzinie 14. Polska z Arabią Saudyjską zagrał 14. Ci Anglicy o własnych siłach opuszczali boisko, to znaczy, że tam się da żyć, tak?
Tak, tak, da się żyć i powiem wręcz, że się ochłodziło. Jak kuriozalnie by to nie zabrzmiało, ale szczególnie gdy zachodzi słońce, to jest pogoda jak najbardziej przystępna, łagodna. Temperatura spada no, mniej więcej o 10 stopni, a już wczoraj właściwie po południu, wieczorem było wyczuwalne bardzo duże ochłodzenie. Nawet wiał taki dosyć silny wiatr, tutaj taka bryza, może coś mocniejszego z nad Zatoki Perskiej. I dzisiaj mam wrażenie, że jest jeszcze tych kilka stopni mniej i tak, żeby się czuć komfortowo na świeżym powietrzu, to nawet dobrze jest założyć bluzę. A więc no, sprawdzają się te takie prognozy i zapewnienia Katarczyków o tym, żeby się o pogodę nie martwić.
A jakie prognozy są w takim razie na jutrzejsze spotkanie o 19 twojego, waszego czasu, czasu miejscowego? U nas będzie 17, kiedy to Polska z Meksykiem rozpocznie bój o Mistrzostwo Świata, mamy nadzieję.
Tak, tak. No, nie, no ma być podobnie. Więc wygląda na to, że pogoda nie powinna być zmartwieniem, że na pewno ona nie da jakiejś przewagi Meksykanom, bo o tym też tutaj chociażby meksykańscy dziennikarze mówią, z którymi miałem okazję porozmawiać, że no, oni się o aklimatyzację nie martwią, dla nich to jest żaden temat, no bo jeszcze powiedzmy kilka dni temu, a szczególnie w takich godzinach przedpołudniowych na słońcu jest ciężko wytrzymać Polakom na przykład, ale dzisiaj już też to troszkę inaczej wyglądało. Oni mówią, dla nich taka pogoda to jest jak na plaży w Cancun i nie jest to absolutnie najmniejsze zmartwienie. Nawet jeżeli część ich zawodników gra na co dzień w Europie, to no to są do tego przyzwyczajeni. To jest taki klimat, do którego szczególnie w takich godzinach, w jakich chociażby jutro będziemy grali mecz, czy tym bardziej z Argentyną, ale myślę i po części z Arabią Saudyjską. To jest już taki klimat, w którym Polacy spokojnie sobie powinni poradzić. Zresztą, przepraszam, nasi piłkarze o tym mówią, że jest lepiej niż zakładali i widać, że to nie jest tylko tam robienie dobrej miny do złej gry, bo te treningi też jakoś tam nie działają na nich wyczerpująco. Przyznaje też to Robert Lewandowski, który tutaj z Bayernem Monachium był kilka razy. Co prawda w styczniu, wtedy już jest dużo chłodniej, o czym sam Robert wspominał, ale myślę, że tak podsumowując ten wątek, to pogoda nie powinna być w trakcie tego meczu czynnikiem.
Ja oglądałem i słuchałem tych wywiadów, które przeprowadzałeś z reprezentantami Polski, to wszystko na antenie TVP Sport. To taką pewność siebie, albo przynajmniej spokój, jeśli chodzi o samopoczucie reprezentantów Polski, tutaj w tym wszystkim dostrzegam. Oni wierzą chyba w to, że rzeczywiście może coś nam się nareszcie udać na tym mundialu.
Mam podobne wrażenia. Oczywiście teraz ktoś, kto tego słucha dużo chłodniejszym uchem niż to moje, troszeczkę mimo wszystko nagrzane przez to słońce katarskie, czy też po prostu gdzieś przepuszczone to wszystko przez serce kibicowskie, stwierdzi, że wchodzimy powoli na etap dmuchania balonika. W tę fazę rozmowy przechodzimy, ale takie mam wrażenie, że widać spokój po naszych zawodnikach i moim zdaniem to jest efekt jednak już tego doświadczenia, bo mimo, że jest wielu młodszych zawodników, wielu takich, którzy debiutują na wielkim turnieju, to jednak jest solidna grupa graczy doświadczonych przez piłkę, tak bym to powiedział, czyli takich, którzy posmakowali trochę sukcesu na wielkim turnieju, czyli Euro 2016, ale przede wszystkim zostali przeczołgani podczas mundialu w Rosji. Przez to, co wydarzyło się w meczu z Senegalem, by już o Kolumbii nie wspomnieć. I oni już to wszystko mają za sobą. Takie dotkliwe przeżycia, takie zderzenie z rzeczywistością. I już teraz wiedzą, chociażby tak, gdy rozmawiałem z Grzegorzem Krychowiakiem, z Bartoszem Bereszyńskim, to odniosłem takie wrażenie, że oni już wiedzą, że jeżeli tutaj pójdzie coś nie po ich myśli, to nie będzie koniec świata, bo oni już raz to musieli przejść i jakoś z tym żyją. Więc po prostu trzeba spokojnie wyjść na boisko, zagrać najlepiej jak się potrafi, a co będzie, to będzie. To jest na pewno duża różnica w takim podejściu, w takiej postawie piłkarzy między tym, co widzę tutaj, a co widziałem w Soczi, co widziałem w Moskwie podczas właśnie tej ostatniej konferencji prasowej przed meczem z Senegalem, kiedy w trakcie tego spotkania piłkarzy, trenera Nawałki z dziennikarzami panowało jakieś takie napięcie, no było czuć w powietrzu, że nie wygląda to tak, jak powinno przed takim spotkaniem.
I oni już wiedzą, czy zagrają, czy rozpoczną spotkanie na ławce rezerwowych. Te przecieki, jeśli chodzi o skład naszej drużyny narodowej, wspominałeś, że są rutyniarze, tacy zaprawieni w boju, tacy upokorzeni i teraz żądni rewanżu za to, co nie udało im się w Rosji, a z drugiej strony jest Matykasz, który debiutuje w naszej reprezentacji na tego rodzaju turnieju, jest Nikola Zalewski, jest Kiwior. Jak przewidujesz? Jak zestawi tę mieszankę rutyny z młodością Czesław Michniewicz, puści do boju Żurkowskiego? No mnóstwo pytań tutaj z tej perspektywy się jawi.
Tak, ale tutaj ja dzisiaj miałem okazję porozmawiać indywidualnie z Czesławem Michniewiczem i przed kamerą, i poza kamerą, i on potwierdza po raz kolejny i ponownie powiedział to samo, że nie będzie żadnych sensacji w tym składzie. Bo tak próbowałem go podejść, pytałem się, czy przy okazji ogłaszania tego składu zawodnikom, bo ma to nastąpić no mniej więcej w tym czasie, być może teraz nawet to się dzieje, bo dzisiaj to na konferencji prasowej selekcjoner wyznał, że przy okazji kolacji wieczornego spotkania poda już zawodnikom informacje na temat tego, kto rozpoczyna to spotkanie na boisku, a kto na ławce rezerwowych, tak by mieli trochę więcej czasu, by odpowiednio się psychicznie do tego meczu nastawić. I próbowałem podejść trenera, pytałem się, czy będą duże rozczarowania w trakcie ogłaszania tego składu i czy ktoś może zostanie mile zaskoczony. Powiedział, nie, nic takiego nie będzie, że ci, którzy oglądają na bieżąco te mecze reprezentacji, że ci, którzy śledzą losy kadry, analizowali te składy w spotkaniach Ligi Narodów, w tych nielicznych meczach towarzyskich, to mogą się tego domyślać. No domyślamy się tego, że prawdopodobnie tak jak w spotkaniu ze Szwecją zaczniemy mecz czterema zawodnikami w obronie, że z prawej strony obrony zobaczymy Matiego Kasza, że na lewej stronie defensywy będzie Bartosz Bereszyński, że defensywnymi pomocnikami będą Krystian Bielik, Grzegorz Krychowiak, że na pewno pojawi się Piotr Zieliński i Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny. Co do tych nazwisk właściwie nie ma żadnych znaków zapytania. Pojawiają się natomiast wątpliwości co do tego, kto będzie tworzył dwójkę naszych środkowych obrońców. Paradoksalnie pozycja tego najmłodszego, czyli Jakuba Kiwiora, jest tutaj najpewniejsza. Pytanie, czy obok niego zagra Jan Bednarek czy Kamil Glik. No i tutaj ja się skłaniam akurat w stronę Kamila Glika, który mimo wszystko ostatnio grał, który no jest tym takim najbardziej doświadczonym, takim rutyniarzem w naszej obronie, który jeżeli wystąpi, to zagra po raz setny w reprezentacji Polski. No i powstaje też pytanie, kto zagra na bokach pomocy. Tutaj mamy kandydatury z prawej strony Przemka Frankowskiego, z lewej strony Nikoli Zalewskiego, no ale też oczywiście należy pamiętać o Kubie Kamińskim chociażby, czy ewentualnie o Sebastianie Szymańskim, chociaż on przy takim ustawieniu z czteroosobową obroną niekoniecznie może być zawodnikiem pierwszego wyboru, chociaż teraz tak sobie też przypomniałem, ze Szwecją to akurat Szymański grał od pierwszej minuty, więc tutaj wielkich niespodzianek nie będzie. Akurat w tym aspekcie wydaje się, że Czesław Michniewicz jest dosyć przewidywalny.
No, czyli wymieniliśmy nazwiska tych, spośród których ułoży się ta wyjściowa jedenastka, a potem z pewnością w związku z tym, że warunki mimo wszystko trudne, nastąpią zmiany, nastąpią rotacje w składzie. To powiedz jeszcze, jak się żyje tutaj, ile sportu w tych mistrzostwach i czy on jest pierwszorzędny, czy raczej polityka wciąż, albo pieniądze tutaj są dominującymi, jeśli chodzi o tematy rozmów, o artykuły w prasie?
No, artykuły w prasie są pisane po arabsku, więc...
Narysowane są te gazety, tak?
Problem. Nie, nie. Tak, nie no, tak, no mimo wszystko można się spróbować przynajmniej wczuć jakiś klimat, który tutaj panuje w Katarze, w Dosze, wśród mieszkańców tego miasta i państwa. No nie ma co się oszukiwać, to nie jest kraj piłkarski, to nie jest kraj o kulturze, o tradycji piłkarskiej. Ja tego doświadczyłem już będąc tutaj na przełomie marca i kwietnia przy okazji losowania grup i wtedy no, dostałem taki Katar Soté bez tej takiej całej, mimo wszystko troszeczkę sztucznej, domalowanej fasady mundialu i takiego klimatu piłkarskiego. To wówczas na przykład Katar, to było w tym czasie, kiedy my graliśmy ze Szwecją, to Katar towarzysko rozgrywał mecze ze Słowenią i Bułgarią właśnie w Dosze, na tych stadionach mundialowych, przynajmniej jeden z nich, z tego co pamiętam. No i te stadiony świeciły pustkami. Była ta grupa kibiców, którą wczoraj widzieliśmy za bramką, ta bordowa, ten bordowy kwadrat. Ewidentnie oczywiście grupa opłacona, przygotowana, wytrenowana dobrze w tym, by pięknie zagrzewać do boju reprezentację Kataru. A poza tym to, co widzieliśmy wczoraj, ludzie przyszli z ciekawości. Mówię o mieszkańcach Kataru, w cudzysłowie kibicach tej reprezentacji. Byli ciekawi tego, co zobaczą, co to będzie za widowisko, co się wydarzy. Gdy mniej więcej po godzinie stwierdzili, że to jest nudne, że ich to nie interesuje, no to po prostu poszli sobie do domu i już. No i tak to wygląda ze strony Katarczyków. Kibiców troszeczkę tutaj przyjezdnych jest, chociaż wydaje się, że nie tyle, ilu się spodziewano. No i są oczywiście też ci kibice, no mówiąc potocznie, tacy przebierańcy, ale też oni żadnej ujmy z tego powodu nie czują. Nie wiem, mieszkańcy Azji, nie wiem, Pakistanu na przykład, Afrykańczycy, którzy przyznają się do tego, że nie wiem, dostają na przykład $10 dziennie, mają wyżywienie, wikty, opierunek i chodzą po Dosze w koszulkach reprezentacji Argentyny, wszyscy w takich nówkach, sztukach, jeszcze niepobrudzonych, nienadwątlonych, co wiemy, że dla kibiców, którzy przyjeżdżają z Argentyny, jest raczej mało charakterystyczne, no bo jeżeli oni się, jak kibic każdej zresztą reprezentacji, chlubi się tym, że ma na przykład koszulkę z historią, w której był na przykład na Mistrzostwach Świata, nie wiem, w 90 roku czy w 86.
Biało-czerwonych przebierańców też widziałeś, czy może spotkałeś także tych prawdziwych? Sławek Peszko tam między innymi się pokazał już, on w charakterze kibica występuje.
Tak, tak, jak najbardziej rzeczywistego i prawdziwego. Ja spotkałem Polaków, takich bym powiedział bardziej kibiców właśnie spółki VIP-owskiej, czyli kibiców, jednocześnie turystów, którzy przyjechali do Kataru, żeby zobaczyć ten kraj, to miasto, żeby tutaj troszeczkę poczuć lokalny klimat. Przy okazji zobaczyć mecze reprezentacji Polski. To są tacy kibice, którzy przynajmniej wczoraj, gdy miałem okazję ich spotkać, jeszcze barw biało-czerwonych na sobie nie nosili. Ale z tego, co słyszymy, co mówią tu różne prognozy, informacje, które podaje PZPN, no to plus minus 5000 polskich kibiców, takich prawdziwych, z krwi i kości, z Polski, czy też z innych państw, po prostu Polaków, którzy kibicują naszej reprezentacji, około 5000 tutaj na trybunach powinno być.
No to powiedz jeszcze, optymistą jesteś przed jutrzejszą potyczką z Meksykiem? Ja słyszałem takie analizy wczoraj moich kolegów z Polskiego Radia, którzy tam przebywają. No i oni stwierdzili, że wszelkie przewagi i atuty po naszej stronie, bo my mamy Lewandowskiego, a oni nie mają i stawiają wysoko na Polskę.
To jest na pewno argument za. Ja od razu trochę się odkryję, że mnie spotyka ten sam syndrom przy okazji każdej wielkiej imprezy z udziałem reprezentacji Polski. Im jest bliżej, im dłużej przebywam bliżej naszej reprezentacji, tym oczywiście optymizm we mnie rośnie, no bo jestem podsysany tymi wszystkimi informacjami z naszego obozu, a to są zazwyczaj generalnie wiadomości jak najbardziej pozytywne, optymistyczne, które płyną z naszej reprezentacji. Pamiętamy przecież Wojciecha Szczęsnego, który rok temu w Opalenicy przed Mistrzostwami Europy mówił, że to jest najlepsze w historii zgrupowanie reprezentacji Polski, w jakim uczestniczył, że nic do tej pory, co przeżywał, nie dorównuje tej atmosferze, w jakiej przygotowują się do Euro 2020-2021. Teraz tak hura optymistycznych haseł nie słyszę. Jest, tak jak mówiliśmy na początku, większy spokój. I tym razem ten spokój mnie nastraja optymistycznie, więc umiarkowanym, ale jednak jestem optymistą. No i do tego jeszcze te wieści z Meksyku, tego bym nie przeceniał, ale z kim z Meksyku tutaj by się nie porozmawiało, to słyszymy, że będzie to dla nich najgorszy mundial od 25 lat.
No to niech tak zostanie. Tej optymistycznej dla nas, pesymistycznej dla Meksykanów wersji się trzymajmy. Dziękuję ci bardzo. Szymon Borczuk, TVP Sport, prosto z Kataru, prosto z Dausze w radiowej dogrywce. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy.